Co można powiedzieć o Mojżeszu?
Warto nadmienić na samym początku, że ta historia Mojżesza nie rozpoczyna się od tak sobie, ale jest kontynuacją tego, o czym mówiliśmy też tydzień temu, kiedy to Izraelici, synowi Jakuba, Izraela, przybyli do Egiptu, ponieważ w ziemi obiecanej, w Kanaanie, był głód. Tam zatrzymali się i tam ta rodzina zaczęła się rozrastać. Może jeszcze nie zorganizowane, ale można powiedzieć, przynajmniej w cudzysłowie, naród. W kontekście tego narodu pojawia się postać Mojżesza. Mojżesza, który przyszedł na świat w czasie, kiedy sytuacja w Egipcie się totalnie zmieniła. Od czasów Józefa Egipskiego można powiedzieć o 180 stopni. Wcześniej ze względu na Józefa Żydzi byli witani przez Egipcjan radośnie, przyjmowano ich, obdarowywano i tak dalej. Natomiast przez te kilkaset lat pobytu w Egipcie, kiedy Izrael się rozrastał, Żydzi zaczęli być widziani przez Egipcjan jako ewentualna konkurencja, jako ci, którzy mogliby wyprzeć, mówiąc takim współczesnym językiem, ten pierwiastek egipski z tej ziemi. Zaczęto ich wykorzystywać, zmuszać do różnych trudnych robót. Zaczęło się prześladowanie, jeżeli chodzi o pracę, o zmuszanie do takiej katorżniczej pracy. Do tego po pewnym czasie też doszło prześladowanie, które dotyczyło zabijania synów żydowskich. Dzieci płci męskiej, które przychodziły na świat, miały być zabijane. I właśnie w takim kontekście prześladowania, też takiego można zaryzykować tutaj stwierdzenia takiego holokaustu pierwszego w dziejach narodu wybranego, pojawia się postać Mojżesza jako tego, który został uchroniony przed śmiercią, ponieważ jego matka dosyć sprytnego zabiegu dokonała. Umieściła go w trzcinowej skrzynce osnutej na zewnątrz smołą, która właśnie mogła utrzymywać na wodach Nilu. I właśnie na tych wodach Nilu to dziecko było przetrzymywane. Gdzieś tam z niedalekiej odległości przyglądała się siostra Miriam, ażeby mieć oko na swojego braciszka. I w tym wszystkim pojawia się w okolicach, gdzie Mojżesz był przechowywany, córka Faraona, która spostrzegła właśnie to dziecko leżące w koszyku i zainteresowała się. Mało tego, nie tylko zainteresowała się, ale postanowiła też zaopiekować się tym dzieckiem, w konsekwencji czego ten ledwo uratowany od śmierci Mojżesz został wprowadzony na dwór Faraona, na dwór egipski.
Tak, czytając historię Mojżesza, to ona dzieli się na takie dwa etapy podstawowe. Pierwszy ten etap, o którym ksiądz przed chwilą mówił, do momentu, kiedy czytamy o tym, iż Mojżesz zabija znęcającego się nad współbraćmi Egipcjanina. Potem znów stara się pogodzić kłócących się dwóch ze sobą współbraci, którzy z kolei wyrzucają mu: nas teraz zabijesz, tak? Dopiero w tym momencie zaczyna się nasze spotkanie z dorosłym Mojżeszem, który z jednej strony jest Egipcjaninem, wychowany w egipskich zwyczajach i kulturze, ale zdaje sobie sprawę z tego, że w jego żyłach płynie krew Izraelitów. I od tego momentu zaczyna się ten trudny etap już w życiu dorosłego Mojżesza, kiedy musi uciekać po prostu, bo Faraon postanowił, że go zabije. On zbiega na tą pustynię i zaczynają się też jego takie lata, powiedziałabym, stabilizacji. Wychowuje dzieci, wypasa owce i jest niby fajnie, nie? Natomiast między wierszami w tej całej historii Mojżesza można wyczytać, że mu tak fajnie to nie było.
Dosyć wyraźnie zostało to ukazane w jednej z ostatnich ekranizacji Księgi Wyjścia. Bodajże Ridley Scott nakręcił film Exodus. Temu filmowi, temu scenariuszowi, na bazie którego został nakręcony film, można wiele zarzucić, pewnych nieścisłości, czy jakiegoś tam zaglądania w jakieś tradycje, czy teksty pozabiblijne, przedstawianie postaci chociażby Mojżesza, ale przynajmniej na początku tego filmu bardzo ładnie to zostało ukazane, że Mojżesz jest kimś, kto właśnie jest na dworze, kto zna zwyczaje, kto zna, jak się poruszać, jak dyskutować, w jaki sposób walczyć, w jaki sposób strategię w wojnie nawet przeciwko wrogowi wykorzystać, ale z drugiej strony jest to ktoś, kto nie do końca właśnie, od pierwszych chwil tego filmu widać, że nie do końca jest takim stuprocentowym Egipcjaninem. Jest w nim jakaś tajemnica, jest w nim jakaś właśnie, moglibyśmy też zaryzykować stwierdzenie, pustka, jakieś właśnie takie niedopełnienie, coś, co nie pozwala być mu takim szczęśliwym mieszkańcem dworu Faraona. I to widać też na kartach Pisma Świętego, że mimo tej całej swojej ogłady egipskiej, jest to ktoś, kto może być rozdarty pomiędzy właśnie swoim dotychczasowym życiem na dworze Faraona, a tymi korzeniami, z których się wywodzi. Nie było czymś bez znaczenia dla Mojżesza to, że wywodził się z narodu wybranego, gdy widząc maltretowanych swoich rodaków, zareagował w taki, a nie inny sposób. Zareagował bardzo agresywnie, wybuchowo. No, stał się mordercą w tym momencie, ponieważ nie oskarżył tego dozorca o jakieś znęcanie się, nie doprowadził do jakiegoś procesu sądowego, ale sam zareagował, wymierzył sprawiedliwość, zabił tego dozorcę. Też gdy poznajemy jego historię, tą po ucieczce z Egiptu, kiedy w strachu przed oskarżeniami o bycie mordercą ucieka, udaje się do Madianu, tam poznaje Jetro czy Reuela, mamy tutaj dwa, nawet trzy imiona, które tą samą postać określają. Jakby nie było, chodzi o kapłana madianickiego, który ma siedem córek i jedną z tych córek, Seforę, Mojżesz bierze za żonę, kiedy właśnie dosyć krótko, ale Księga Wyjścia opowiada o tym epizodzie, to rzeczywiście widać pewną stabilizację, widać pewien spokój, który może w sercu Mojżesza się pojawił, mimo tego, że jest daleko od swojego ludu, mimo tego, że jest takim właśnie zbiegiem, któremu cały czas grozi kara, prawdopodobnie kara śmierci. W tej takiej pełnej stabilizacji pojawia się Boże wezwanie, pojawia się Pan Bóg, który otwiera kolejny etap
jego życia. Problem z tożsamością, morderca i jeszcze w dodatku wygnaniec, nie posiadający własnej ziemi, przychodzi z daleka do tej rodziny. Na kim Bóg buduje tak naprawdę? Kim jest Mojżesz, że sobie Pan Bóg go wybrał? Już nie może się niczym poszczycić.
Patrząc od strony historii jego życia, od strony predyspozycji, to na pewno Mojżesz nie jest tą osobą, którą Pan Bóg powinien się posłużyć, planując taką wielką rzecz, jak wyprowadzenie synów Izraela z Egiptu. Należałoby tutaj wyobrażać sobie kogoś, kto będzie właśnie sprawnym mówcą, będzie potrafił wykorzystywać różnego rodzaju argumenty, żeby do swojej racji przekonać jakiegoś stratega, jakiegoś może dotychczasowego zwycięzcę na różnych polach, który będzie mógł w oparciu o swoją chwałę poprowadzić Izraelitów i przeciwstawić się Faraonowi, zmusić go wręcz do tego, ażeby Faraon pozwolił na wyjście Izraelitów z Egiptu. Tymczasem właśnie Mojżesz jest przede wszystkim uciekinierem, jest mordercą, jest kimś, kto ma na pewno jakieś rozterki wewnętrzne, który ma pewną stabilizację, ale no, należy wątpić, czy ona jest pewna, na pewno tak. Natomiast czy jest pełna, czy jest w jego sercu taki pokój do końca, to tego też nie możemy na pewno powiedzieć. Więc Pan Bóg wybiera kogoś, kto absolutnie nie nadaje się do tej roli. To jest klasyczne zagranie, że tak powiem, ze strony Pana Boga, bo gdy czytamy Pismo Święte, Stary Testament, Nowy Testament, to rzadko kiedy Pan Bóg wybiera jako narzędzie w realizacji planu zbawienia kogoś, kto by się do tego nadawał, kogoś, kto jest predestynowany. To raczej po pewnym czasie, gdy czytamy historię tej czy innej osoby, tej czy innej postaci, wychodzi na jaw, że tak naprawdę nie ta postać w swojej inteligencji, w swojej sile coś zrobiła, czegoś dokonała, ale to właśnie Pan Bóg sprawił, że ta postać była w stanie mimo wszystko, mimo właśnie swojej przeszłości, mimo swoich słabości zrealizować wielkie rzeczy.
No my tak po ludzku często mówimy, że lepiej by było, gdyby to był ktoś inny niż ten, kto jest, no bo nam się wydaje, prawda, ale Bóg widzi więcej i widocznie w Mojżeszu zobaczył ten potencjał, że będzie go słuchał i prowadził z nim dialog, co się notabene potem okaże, że Pan Bóg doskonale dopełnił Mojżesza i Mojżesz został owym mężem wielkim, o którym potem przeczytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, że przed Mojżeszem ani po Mojżeszu tak wielkiego mocą Bożą nie było i nie będzie. Może nie tyle Mojżesz stanął na wysokości zadania, co pozwolił Panu Bogu działać w sobie. I tutaj dochodzimy do tego momentu pierwszego spotkania Mojżesza z Bogiem, kiedy Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Bo Mojżesz, to też trzeba chyba warto podkreślić, może słyszał, że jest jakiś Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale podejrzewam, że dzięki wychowywaniu na dworze egipskim niewiele miał styczności z kręgiem religii żydowskiej.
Należy podejrzewać, że to właśnie w ten sposób było, że jakaś znikła znajomość ewentualnie religii żydowskiej była w Mojżeszu, także w związku z tym znikła znajomość samego Boga Izraela, Jakuba, Abrahama. Z tym, że tutaj jeszcze chciałbym trochę nawiązać do tego, co mówiliśmy wcześniej, że Pan Bóg właśnie wybierając osoby, które są niepredestynowane do różnego rodzaju działań, do różnego rodzaju akcji zbawczych, że tak powiem, też dobrze wie, jaka jest psychologia człowieka, jaka jest dynamika naszego wnętrza, że to nie my zwycięzcy otwieramy się na Pana Boga, na Jego łaskę, na Jego prowadzenie, ale my przegrani. Kiedy człowiek właśnie jest gdzieś tam na takim wzlocie, tak naprawdę Pana Boga nie potrzebuje. Ktoś, kto właśnie jest takim właśnie kimś przegranym w kryzysie, takim niedopełnionym, tak jak prawdopodobnie był Mojżesz, będąc Dianie, to taki człowiek jest w stanie przyjąć Boże objawienie i możemy wnioskować, że Pan Bóg też w tym momencie w odniesieniu do Mojżesza wykorzystał tą psychologię, ten dynamizm wewnętrzny człowieka, że miał przed sobą kogoś, kto nie był predestynowany do wielkich dzieł, ale był predestynowany do tego, żeby się otworzyć na Boże propozycje, na Bożą obietnicę, no nie? No więc tutaj jest taki bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie, że nawet jeżeli Bóg, Jahwe, jestem, który jestem, objawia się po raz pierwszy Mojżeszowi, być może po raz pierwszy Mojżesz słyszy cośkolwiek na temat samego Boga, od samego Boga, to właśnie w tym momencie też Mojżesz jest otwarty. Ma to wnętrze, które szuka rozwiązania, które szuka jakiejś obietnicy, szuka jakiejś jakiejś przyszłości, która by była inna niż ta teraźniejszość, którą teraz przeżywa.
Może to jest też ta kwestia braku takiej całkowitej tożsamości i wejścia w kulturę i że człowiek jednak potrzebuje tych korzeni i potrzebuje znać siebie samego, żeby umieć się w czymś zakorzenić. I może to też Pan Bóg odpowiedział na to poszukiwanie Mojżesza. No, Księgi Pisma Świętego nie mówią nam, o czym myślał i nad czym rozmyślał Mojżesz. Możemy się jedynie domyślać. Natomiast to jest, mi się wydaje, taki ważny moment dla nas dzisiaj współczesnych. Może nie jesteśmy mordercami, może nie jesteśmy wygnańcami, ale myślę, że wielu z nas szuka Boga, szuka swojej tożsamości w Panu Bogu też. Pytamy o jakieś istotne i ważne rzeczy dla naszego życia i tutaj Mojżesz taki z taką otwartością może też nauczyć nas słuchania Boga, wyczekiwania Boga również, bo spędzał bardzo dużo czasu na pustyni wśród tych owiec i myślę, że miał tam sporo czasu na rozmyślania. Patrząc na niego, możemy przejrzeć się niejako w lustrze i zobaczyć nas samych. I to jest takie też kluczowe pytanie, patrząc na Mojżesza i odnosząc to niejako do czasów, w których żyjemy tu i teraz.
Można powiedzieć, że to jest coś niesamowitego, kiedy właśnie jako duszpasterz, jako ksiądz spotykam się z osobami, które są w jakimś kryzysie, szukają tożsamości, szukają jakiejś odpowiedzi na różne wydarzenia, pytają o sens różnych wydarzeń, sytuacji ze swojego życia i gdzieś tam Pan Bóg przychodzi w pewnym momencie ze swoją łaską, ze swoim słowem i zaczyna właśnie ich zapraszać do relacji ze sobą. No nie, to jest coś niesamowitego obserwować, jak dana osoba zmienia się, kiedy właśnie otworzy się na to łaskę, kiedy otworzy się na to słowo. Tak może górnolotnie brzmi, ale rzeczywiście staje się coraz bardziej człowiekiem, bo właśnie usłyszał, czy usłyszała słowo Pana Boga i za tym słowem poszła, czy poszedł. Mojżesz może być rzeczywiście takim lustrem, takim obrazem, w którym my sami możemy siebie zobaczyć i ewentualnie znaleźć jakąś może podpowiedź na nasze problemy, czy to z tożsamością, czy z sensem naszego życia, różnych wydarzeń. Mojżesz siłą rzeczy jako pasterz w samotności gdzieś tam na pustyni w okolicach góry Choreb spotkał Boga. Być może my też potrzebujemy właśnie takiej pustyni, takiego właśnie wyjścia poza różne sytuacje, takie codzienne naszego życia i wejścia w taką ciszę, w której przemawia Bóg. Często jest klasycznym takim tekstem, który słyszymy prawdopodobnie w trakcie rekolekcji, czy adwentowych, czy wielkopostnych, kiedy to na początku rekolekcjoniści zachęcają nas do tego, by wyjść na pustynię, by wejść w ciszę, by na moment zostawić różne obowiązki, które nas na co dzień zaprzątają. No jest w tym wielka mądrość. To jest ta mądrość, która chociażby też jest poświadczona przez przykład Mojżesza, nie? Że to na pustyni ten niepełny Izraelita i niepełny Egipcjanin był w stanie właśnie spotkać Boga, otworzyć na jego propozycję i za tą propozycją pójść. To nie oznacza, że potem nie było w historii Mojżesza problemu, bo wiemy, że były. No chociażby to w jaki sposób skończył Mojżesz. No skończył jako wielki człowiek wychwalany przez swoich pobratymców, natomiast no, on nie wszedł do ziemi obiecanej i nie doświadczył spełnienia się do końca tej obietnicy, którą Pan Bóg dał narodowi wybranemu, więc były pewne kryzysy, były pewne trudne sytuacje na drodze jego wiary, no ale zaczął tą drogą iść, nie? I dzięki temu, że tą drogą szedł, że to Boże Słowo przyjął, to też dokonały się wielkie rzeczy i w jego życiu, ale przede wszystkim w życiu narodu wybranego.
To się chyba zadziało wtedy, kiedy Mojżesz zapytał o imię, kim jesteś, prawda? I Bóg mu powiedział to imię, Jam jest, który jest. I od tego momentu wydaje mi się, że zaczęła się taka przygoda wiary Mojżesza. On jeszcze jest niepewny taki tak naprawdę, jakby nie do końca wierzył w siebie, ale podąża tą drogą. Mimo, że dalej też mówi Panu Bogu, jestem niewymowny, no jak ja mam pójść i to zrobić? No to Pan Bóg co robi? Wchodzi w dialog i mówi, dam ci kogoś, kto ci pomoże. I to też widać przez te księgi, zarówno wyjścia, jak i liczb, jak i powtórzonego prawa, że ten dialog Mojżesza z Bogiem jest ciągle ubogacany, on ciągle trwa i Mojżesz w te trudne sytuacje wchodził razem z Bogiem i się wstawiał za ten swój lud i prosił za tym ludem i czasami na ten lud krzyczał, ale trwał w Bogu, zawierzył temu, który mu powiedział, Jam jest, który jest.
Ta teofania Boga, to objawienie imienia Bożego, myślę, że jest taką też odpowiedzią na to, dlaczego Mojżesz wszedł w tą Bożą propozycję. Mojżesz, którego próbowaliśmy już charakteryzować jako tego niepełnego, tego, który jest zbiegiem, tego, który jest w obcym terytorium, raptem objawia mu się ktoś, kto po prostu jest, nie? Jestem, który jestem. Jestem, czyli jestem właśnie jakąś opoką, jakimś fundamentem, na którym możesz ty, Mojżeszu, oprzeć swoje życie. Ty, który uciekasz od tego, kim byłeś, ty, który nie wiesz, kim będziesz, ty, który być może nie akceptujesz tego, kim jesteś teraz. Oto ja jestem, który jestem. Ja jestem właśnie tym istnieniem, na którym ty możesz oprzeć swoje życie, więc ja myślę, że tutaj bardzo mocno to objawienie Pana Boga musiało podziałać na Mojżesza i to skutkowało też potem jego ciągłemu wchodzeniu w propozycje, które Pan Bóg przedstawiał. Też na pewno skutkowało tym, że nawet jeżeli pojawiały się jakieś wątpliwości, to Mojżesz mógł wrócić do tego pierwszego spotkania i sobie uzmysłowić, że no wszedł w w relację, w dialog z kimś, kto jest, nie? Jest pełnym i doskonałym istnieniem, a ja jestem właśnie takim robaczkiem, który no, nie do końca nawet wie, kim jest, w którą stronę idzie, skąd przychodzi, ale tutaj ktoś mi się objawił, kto jest, nie? No, coś niesamowitego.
No Mojżesz chyba tutaj w tym momencie uczy nas w ogóle dialogu z Bogiem i relacji z takim dla nas nauczycielem, który pokazuje nam, że Bóg mówi. I to konkretnie mówi, a jak się idzie za jego głosem i się wypełnia to, co Bóg mówi, no to idą za tym dalsze. Czy błogosławieństwo, czy jak patrzymy na historię Izraela, to już Pan Bóg niejako konstytuuje ten lud, naród wybrany, nie? Bo on do tej pory się składał z jakichś tam rodów, plemion. Teraz staje się narodem i to wszystko za sprawą tego, że Mojżesz wszedł w ten dialog, zawierzył, zaufał. Co się może zadziać w naszym życiu, jeżeli zaczniemy wchodzić w taki dialog z Bogiem, tak z nim rozmawiać? To w ogóle jest możliwe, żeby tak jak Mojżesz?
Na pewno mogą zadziać się niesamowite rzeczy i na pewno jest to możliwe. Tego uczymy się chociażby poznając Pismo Święte, czytając Słowo Boże. Na przykładzie Mojżesza widzimy, że ten dialog może całkowicie odmienić życie człowieka i no, ja mam taką obserwację, ale myślę, że i pani ma taką obserwację i być może nasi słuchacze, że nie bez powodu pośród nas pojawiają się ludzie, których możemy określić mianem świętych. Nie, to nie są określani mianem świętych, czy nie mamy w sobie takiej, można powiedzieć, chęci określenia ich tym mianem, ponieważ pasują do jakiegoś obrazka i ładnie składają rączki i tak dalej, ale dlatego, że jest z nich jakaś właśnie taka no, niezrozumiała do końca siła, jest z nich jakaś radość, jest z nich jakiś pokój, to być może nie są ludzie, którzy są zwycięzcami tak po ludzku patrząc, ale to są bardzo często ludzie bardzo pokorni, bardzo często ludzie, którzy nie wybijają się na pierwszy plan i wręcz unikają tego wychodzenia na pierwszy plan, ale każdy kontakt z taką osobą, każda rozmowa z taką osobą zawsze jest jakimś takim ubogaceniem, jakimś umocnieniem. I sekretem takich osób jest właśnie to, że są to osoby, które są w modlitwie z Bogiem, w dialogu z Bogiem, otwierają się na Jego Słowo. To Słowo próbują w swoim sercu rozważać, próbują do Niego mówić, nie uciekają od swojej trudnej życiowej sytuacji, ale po prostu takimi, jakimi są, stają przed Panem Bogiem z całym bagażem i tego, co jest łatwe i tego, co jest trudne. I Bóg, tak jak w przypadku Mojżesza, jemu dał Aarona. Kiedy on stanął w prawdzie, powiedział, no ja się do tego nie nadaję, tak samo nam daje to, co jest nam niezbędne, kiedy stajemy w prawdzie przed nim, kiedy mówimy mu o tym, co jest w naszym życiu.
Da nam człowieka, który pomoże nam przejść na przykład przez różne trudne sytuacje życiowe. Dla Mojżesza też pewnie było takim mocnym wydarzeniem to spotkanie z rodziną, z Aaronem i z Miriam. Tak jakby nastąpiło połączenie rodziny i odnalezienie właściwie tej tożsamości, którą przez takie, a nie inne wypadki życiowe pogubiło.
To spotkanie rodzinne było możliwe tylko dlatego, że Pan Bóg wszedł tą historię Mojżesza i że Mojżesz tak, a nie inaczej zareagował na Bożą propozycję. To znowu taka może też podpowiedź, no jako ksiądz mam taką właśnie też predylekcję, żeby trochę patrzeć w kierunku takich podpowiedzi duszpasterskich. Często właśnie nasze rodziny są takimi rodzinami rozbitymi, w których brakuje jakiejś jedności, jakieś może wyrzuty są wieloletnie odnośnie jakichś błędów jednej czy drugiej osoby i szukamy rozwiązania. Chcemy właśnie w jakiś sposób wejść w jedność, wybaczenie, przebaczenie. Pierwsza rzecz to stanąć w prawdzie, tak jak Mojżesz, stanąć w prawdzie przed Bogiem, powiedzieć o sobie, kim jestem, jaki jestem. Boże, może to już nie padło z ust Mojżesza, ale tu możemy my sami dopowiedzieć, Boże, ratuj. Pan Bóg niesamowicie przestraja te różne nasze relacje, uporządkuje. Mając właśnie to otwarte serce człowieka, które chce słuchać, które chce go zaprosić, swoją biedę, swoją mizerię. Czasami rodziny, które są skłócone w jakichś trudnych sytuacjach, możemy znaleźć ratunek, nie? W otwarciu się na Pana Boga, w otwarciu się na Jego Słowo, w stanięciu w prawdzie przed Nim.
No i losy Mojżesza toczą się tak, a nie inaczej potem. Właśnie dzięki temu, że stanął w prawdzie, zaczyna się ten wielki eksodus. Może pominiemy tą całą sferę związaną z plagami egipskimi, bo to chyba historia wszystkim znana.
Tylko dodam tutaj, że gdy czytamy Księgę Wyjścia, to możemy zobaczyć, że ta cała sytuacja z plagami, z zatwardziałym sercem Faraona, z też zmieniającym się ciągle zdanie Faraona, raz się zgadza, potem znowu zmienia zdanie, w końcu pozwoli opuścić Izraelitom Egipt, a potem posyła wojsko za nimi, nie? To wszystko tak jest ubrane od strony literackiej przez autorów tej księgi, iż mamy do czynienia wręcz z taką batalią dwóch osób, nie? Mojżesz tam jest, można powiedzieć, na pierwszym planie w tych opowiadaniach, ale od strony takiej literackiej pojawiają się tam głównie Faraon jako ten niby Bóg, bo przecież Faraonowie byli postrzegani jako bogowie, jako emanacje ziemskie bóstw niebieskich przez Egipcjan i Bóg prawdziwy prawdziwy, Bóg Abrahama, Jakuba, Izraela, Bóg, który jest Bogiem jedynym, prawdziwym, stoją naprzeciwko siebie, nie? I cała ta księga pokazuje nam, kto tu jest tak naprawdę Bogiem, kto tylko sobie przypisuje ten tytuł, kto ma moc, kto potrafi człowieka wyzwolić, kto jest silny, kto ma też to ramię, które potrafi obronić przed wrogami. Cała ta historia plag egipskich, wyprowadzenia narodu wybranego z Egiptu jest takim objawieniem się prawdziwego, jedynego Boga. Boga, który jest wierny swoim obietnicom, Boga, który teraz usłyszał głos swojego płaczącego, ciemiężonego ludu i reaguje.
Mojżesz po wyprowadzeniu narodu z ziemi egipskiej zaczyna się zmagać ze swoimi współbraćmi. I to jest część losu Mojżesza, taki trudny dosyć, bo wydaje się, że Pan Bóg uczynił tak wiele cudów i znaków. W niesamowity sposób wyprowadził ten lud, spełnił swoją obietnicę, a lud szemrze. Bo co? No bo za gorąco, bo nie ma co pić, nie ma co jeść, a po co żeśmy wyszli z tego Egiptu? Nam tam było w ogóle lepiej. I z jednej strony Mojżesz wie, że ma za zadanie doprowadzić lud do ziemi obiecanej, ale ten lud jest krnąbrny. Z drugiej strony ma Boga, do którego się zwraca w każdej potrzebie i Pan Bóg wszystko daje, od manny, przez wodę. Radzi sobie z wężami na pustyni. Z jednej strony pasmo niesamowitych Bożych dzieł, a z drugiej strony ludzkiego szemrania.
I to znowu jest obraz nas samych. Znowu właśnie swojego rodzaju zwierciadło, lustro, w którym możemy się przejrzeć. My, którzy też mamy, podejrzewam, że w większości przypadków to doświadczenie takiego zwrócenia się ku Panu Bogu, Panie Boże, oto teraz ja będę chrześcijaninem, będę uczniem Jezusa, będę go naśladował i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeżeli ta decyzja, czy to w moim sercu wybrzmiała, czy nawet ją wypowiedziałem wobec wspólnoty Kościoła bardzo wyraźnie, jeżeli nawet ta decyzja miała miejsce, to potem jednak potrzebna jest cała droga wiary, potrzebna jest praca, czasami mówimy praca nad sobą, ale tu nie chodzi o to, by w sobie jakieś tylko i wyłącznie cnoty wyrobić, ale chodzi właśnie o to ciągłe reflektowanie nad sobą, nad swoim życiem w kontekście tego, co Bóg mi obiecał. Izraelici, trochę wydaje się, że tej refleksji im brakowało, ponieważ ciągle, czy to poprzez Mojżesza, czy poprzez późniejszych już wiekach kogoś innego, proroków, na przykład Bóg musiał im przypominać, to ja jestem tym Bogiem, który was wyprowadził z Egiptu. Nawróćcie się do mnie, nie idźcie za jakimiś obcymi niby bogami, nie idźcie za jakąś ideologią tego świata, nie pokładajcie ufności w królach, w książętach, ale pokładajcie ufność we mnie. I Izraelici tego przez ten okres wędrówki przez pustynię musieli się uczyć. Z jednej strony jest w nas, ludziach, taki mechanizm odchodzenia, niestałości wobec Pana Boga, a z drugiej strony jest właśnie ta konieczność pracowania nad tym mechanizmem, jakiegoś ujarzmienia tego mechanizmu, jakiejś współpracy, czy to z łaską, czy ze słowem, czy po prostu odnalezienia siebie we wspólnocie wiary w Starym Testamencie, we wspólnocie tego starotestamentalnego Izraela, w Nowym Testamencie, we wspólnocie Kościoła. Czasami zadajemy pytanie, po co te 40 lat wędrówki przez pustynię? Czy nie można było tego rzeczywiście zrobić tak, jak to podpowiadają realia tamtych ziem, w kilka tygodni przeprowadzić tego narodu do Izraela? No pewnie, że można było, nie? Ale potrzeba było tych 40 lat upadków, wzlotów, nawróceń, refleksji, ażeby wiara w Izraelu mogła się wykształtować, ażeby Izrael też, podobnie jak wcześniej Mojżesz, poznał siebie, zobaczył, kim jest, jakim jest i uznał Boga w stosunku właśnie do tej prawdy, którą on sam reprezentuje.
Tylko w tej całej historii zwracam uwagę na ten wątek, w którym Mojżesz staje przed Bogiem twarzą w twarz. Zaczyna z nim rozmawiać, jest namiot spotkania, do którego wchodził, jest obłok, który stępował, jest moment, kiedy Mojżesz wychodził i twarz mu jaśniała, więc ta jego relacja z Bogiem musiała być niezwykle intensywna. On chodził ze wszystkimi sprawami do Pana Boga. Czy to były sprawy związane z narodem konkretnie, czy trzeba było zadecydować o jakichś mniejszych rzeczach, on to wszystko przedstawiał Bogu. Nic nie zachowywał dla siebie. To jest pewnie klucz też do tego, żebyśmy my, patrząc na postać Mojżesza dzisiaj i jego relacje z Bogiem, zaczęli wszystkie nasze sprawy uzgadniać z nim, żeby zapytać, co mam teraz robić, gdzie iść, poprowadź mnie. I on mnie uczy takiej postawy właśnie przez ten fakt namiotu spotkania, modlitwy w każdym momencie, w każdym miejscu, ze wszystkim idę do Boga. Radzę się, proszę, dziękuję, uwielbiam.
Tutaj widzimy też odpowiedź na pytanie, skąd w Mojżeszu ta wielkość się wzięła, nie? Dlaczego właśnie pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa jest on określony jako największy prorok, największy prawodawca, który już więcej się nie pojawi i tak dalej. To się wzięło stąd, że od samego początku tego pierwszego spotkania, kiedy Bóg mu objawił się jako jestem, który jestem, Mojżesz staje wielokrotnie przed Bogiem, nie? W różnych sytuacjach, czy to właśnie są kryzysy osobiste, czy jakieś kryzysy związane z przewodzeniem temu narodowi. Mojżesz staje przed Bogiem. Wszystko zanosi przed oblicze tego jedynego, który ma moc i który ma mądrość. I rzeczywiście w ten sposób ta moc i ta mądrość przejawia się i w życiu Mojżesza, i w życiu całego narodu. I mamy tutaj też właśnie taką konkretną podpowiedź na naszą wiarę, na nasze życie wiary. Konieczność modlitwy, konieczność spotkania z Bogiem, konieczność mówienia Bogu o tym, co dzieje się w moim życiu. Czasami być może postrzegają modlitwę tylko jako powtarzanie pewnych ustalonych formuł, które jak najbardziej są wartościowe, które trzeba znać, które też trzeba w modlitwie powtarzać, ale wydaje mi się, że często zapominamy, że modlitwa to jest nasze mówienie z Bogiem. To jest też właśnie przedstawianie Bogu tego, co dla mnie jest teraz w tym momencie ważne, co jest moją radością, co jest moim smutkiem. I z drugiej strony przyjęcie tego, co Bóg w tym kontekście mówi. Czasami są to rzeczy, które po prostu są pewną pociechą duchową. Można tego doświadczyć na modlitwie, że po prostu nasze serce się uspokaja w tym kontakcie z Panem Bogiem, a czasami to są takie konkretne rozwiązania, konkretne światła, takie promyki, które potrafią liznąć nasze życie, nie? I pokazać konkretne rozwiązania, konkretne drogi, którymi mamy pójść. Mojżesz podpowiada nam, że warto czynić te dwie rzeczy, otwierać się przed Bogiem, stawiać w prawdzie przed Bogiem, ale też iść za tymi właśnie światełkami, za tymi wskazaniami, nawet jeżeli to będzie być może bolało, nawet jeżeli to będzie wiązało się z jakimś poświęceniem, z jakimś ryzykiem, z jakimś może odrzuceniem nawet przez kogoś. Ważna jest ta konsekwencja. Konsekwencja i trwanie w modlitwie.
To był niesamowity proces dojrzewania właśnie z Bogiem, bo rzeczywiście jawi się on nam na końcu jako taki naprawdę wielki mąż stanu, można powiedzieć. Natomiast wracając jeszcze do tego aspektu modlitwy mojżeszowej, no to można powiedzieć tak. No, fajnie miał Mojżesz, bo Pan Bóg do niego mówił po prostu. Przychodził w twarzą, w twarz rozmawiali. Zrób to, nie rób tego, potrząśnij dwa razy laską, woda się pojawi. Tutaj ci dam mannę, nie przejmuj się będzie, nie? Gdybyśmy potraktowali to dosłownie, to by można było powiedzieć dzisiaj, że Pan Bóg z nami kontaktu nie ma, bo tak do nas nie mówi. Tylko mówi do nas inaczej. Może się pojawić też pytanie, jak dzisiaj rozpoznać ten głos Boży?
Na pewno Mojżeszowi w pewnym sensie było łatwiej, bo jeżeli wierzymy tym opisom starotestamentalnym, to rzeczywiście Bóg dawał mu konkretny głos, dawał mu konkretne zjawiska, przemawiał do niego, objawiał chwałę przed nim w taki wręcz namacalny sposób. Stąd właśnie te jaśniejące oblicze Mojżesza, kiedy wracał z rozmowy z Bogiem, dostrzegane przez jego współbratymców. W tym sensie to była sytuacja łatwiejsza, ponieważ no Bóg dawał się rzeczywiście mu poznać w taki fizyczny sposób, wręcz do niego przemawiał. Stawał przed Mojżeszem, czy Mojżesza stawiał przed sobą. Natomiast my z drugiej strony też jesteśmy w łatwiejszej sytuacji, ponieważ my już jesteśmy w Nowym Testamencie, już spełniły się obietnice starotestamentalne, już przyszedł Mesjasz, Syn Boży już się objawił, już dokonał odkupienia na krzyżu. Wielokrotnie to powtarzamy w nauczaniu Kościoła, przy różnych sytuacjach, że dzisiaj chrześcijanin Boga poznaje przez Chrystusa. Jeżeli właśnie chce ujrzeć oblicze Boże, to nie jestem w takiej sytuacji jak Mojżesz, że muszę iść na górę Syna i tam czekać, aż Bóg mi się objawi w swojej chwale i moje też oblicze będzie jaśniało w związku z tym i tak dalej, ale wystarczy właśnie, że w swojej modlitwie zwrócę się ku Jezusowi, że zacznę, czy spróbuję, czy wejdę w proces poznawania samego Jezusa, na kartach Pisma Świętego chociażby, no nie, na kartach Ewangelii, które opowiadają o Nim samym. Jezus też, gdy prowadzimy życie modlitewne, no jest tą konkretną osobą, która przemawia do nas w trakcie modlitwy. Z jednej strony, od strony takiego fizycznego doświadczenia, sytuacja Mojżesza mogła być łatwiejsza, ponieważ ten Bóg przychodził, objawiał się, to nie ulega wątpliwości, to miało miejsce. Natomiast my dzisiaj mamy przystęp przez Jezusa do Ojca, no nie? Więc wszystko zależy od naszej relacji do Jezusa, od naszego poznania Jezusa, od naszego patrzenia na Jego krzyż, ten krzyż cierpienia, ale także krzyż chwalebny, na Jego zmartwychwstanie. Tutaj widziałbym właśnie tą analogię i nieanalogię między nami, a sytuacją Mojżesza.
Słowo Boże, tego trzeba się po prostu trzymać. Za kilka dni usiądziemy przy wigilijnym stole i to słowo będziemy celebrować jako to, które przyszło na świat i wypełniło już do końca tą Bożą obietnicę odkupienia człowieka.
Zachęcałbym do tego, żeby właśnie patrząc, czy to na Mojżesza, czy na Józefa, czy na Abrahama, o których wcześniej mówiliśmy, by odczytywać to słowo nie jako właśnie jakiś zabytek historii, jakąś literaturę starożytną, ale rzeczywiście jako coś, słowo, które mówi o tym, co się wydarzyło, ale też mówi o tym, co dzisiaj się się wydarza, bo tak jak Jezus 2000 lat temu przyszedł na świat, wcielił się, przyjął naszą ludzką naturę, stał się jednym z nas, będąc jednocześnie Bogiem, tak samo dzisiaj przychodzi, staje pośród nas, chociażby w trakcie tej wieczerzy wigilijnej, kiedy słuchamy Jego słowa, kiedy modlimy się, kiedy mamy okazję i z radością, i z biedą, którą reprezentują nasze otoczenia, nasze rodziny, stanąć właśnie przed Nim i zaprosić Go ponownie w nasze życie.
Otwierajmy Księgę Pisma Świętego. Jak mamy problem z modlitwą, to przypatrzmy się postaci Mojżesza. Wystarczy otworzyć Księgę Wyjścia, Liczb Powtórzonego Prawa. Przepiękne hymny mojżeszowe są. Można sobie naprawdę modlić się nimi, bo to są hymny pełne uwielbienia i to na pewno też nam pomoże w naszej relacji z Bogiem. To takie nasze adwentowe przygotowanie. Już za chwilę Święta Bożego Narodzenia. My jeszcze się spotkamy podczas świąt. Będziemy rozmawiać o przepięknej parze, świętym Józefie i Maryi. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie za adwentowe czasy. Dziękuję księdzu Rafałowi Pietruczukowi, bibliście i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego.
Zapłać.